Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Profilaktyka jest kluczem do zdrowia, dlatego tak ważne jest regularne wykonywanie badań. Przypominają o tym eksperci, zwłaszcza teraz we wrześniu, w miesiącu świadomości nowotworów ginekologicznych. Te choroby, oprócz raka piersi, są najczęstszymi nowotworami kobiecymi. I o tym będzie mówił dziś w programie Szlachetne Zdrowie szef Uniwersyteckiego Centrum Onkologii w Białymstoku, profesor Paweł Knap z Zarządu Głównego Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. Witam pana.
Dzień dobry pani redaktor, witam państwa.
Dlaczego tak ważne są badania? Jakie są statystyki w Polsce na tle innych krajów, jeśli chodzi o nowotwory ginekologiczne?
Wciąż złe, natomiast rzeczywiście dużo się w naszym kraju poprawiło i tutaj muszę oddać niski ukłon wszystkim moim kolegom pracującym na tak zwanych tych pierwszych placówkach, gdzie mówią pacjentkom, gdzie stosują testy profilaktyczne, a testy profilaktyczne zawierają się tak naprawdę tylko do dwóch lokalizacji narządowych, jeśli chodzi o kobietę. A mianowicie są to cytologia i rak szyjki macicy oraz rak piersi i mamografia. Badania dość popularne w dyskusjach, wszelkich dyskusjach medycznych, a mało popularne w użytkowaniu ich w dniu codziennym. Proszę sobie wyobrazić, ja cały czas wracam do myśli, kiedy były zorganizowane działania profilaktyczne i był Narodowy Program Ochrony Zdrowia, który mam nadzieję, że znowu wejdzie jako obowiązujący, to nasze województwo i warmińsko-mazurskie było województwami dominującymi. 20 kilka procent, tylko 20 kilka procent, a w innych województwach było to kilka procent. Więc 80% populacji, która winna być objęta badaniami profilaktycznymi, zniknęła?
Wspomniał pan o kolegach z tak zwanych pierwszych placówek, a jeżeli chodzi o nowotwór piersi, to tu prym cały czas wiodą ginekolodzy, jeżeli chodzi o profilaktykę, czy już lekarze rodzinni też lepiej wykazują?
Ani lekarze rodzinni, ani ginekolodzy. Często ginekolodzy zapominają o raku piersi, zapominają, że nasze panie to również i gruczoł piersiowy, który ginekolog powinien zbadać. W tej materii prym wiodą chirurdzy onkolodzy i ich breast unity, i to jest naprawdę bardzo dobrze zorganizowana grupa, bardzo dobrze zorganizowane breast unity, gdzie tak naprawdę pacjent nie czeka. Tu bardzo, bardzo niski ukłon w ich stronę, że zrobili to wyśmienicie.
Ale tutaj już pacjentki zgłaszają się z konkretnymi objawami. To już nie profilaktyczne badania, tylko stwierdzające, miejmy nadzieję, że na bardzo wczesnym etapie choroby.
Po to mamy te badania profilaktyczne, żeby z populacji tak zwanej pozornie zdrowej znaleźć osoby chore, czyli takie, które my byśmy bardzo chcieli, lekarze ginekolodzy, onkolodzy, żeby to były stany przednowotworowe. Tylko te dają stuprocentową wyleczalność. Oczywiście wczesne rozpoznanie nowotworu piersi, wczesne rozpoznanie nowotworu jajnika, endometrium, sromu, szyjki macicy daje szansę na naprawdę wyleczenie tej choroby w 90 kilku procentach. To naprawdę dużo. To naprawdę dużo. Po to mamy działania profilaktyczne, po to mamy badania profilaktyczne, po to mamy testy, dość proste testy. Oczywiście ja rozumiem, że panie boją się mamografii, mówią, to badanie nieprzyjemne, bolesne. Tak, tak rzeczywiście jest, ale to badanie, które jednoznacznie może wskazać lokalizację guza na bardzo wczesnym etapie. Jeśli do tego jeszcze dołożymy wiedzę, do tego dołożymy jeszcze umiejętność posługiwania się badaniem ultrasonograficznym, mamy potężne narzędzia, które chronią nasze panie przed rakiem gruczołu piersiowego, czy cytologia i wspomniany rak szyjki macicy.
Jakie objawy powinny nas zaniepokoić, że może być nowotwór ginekologiczny?
Powiem tak kolokwialnie, żeby było śmiesznie, to wcale nie ból. Ból jest tym czynnikiem, który pojawia się w ostateczności i wtedy, kiedy choroba jest bardzo mocno zaawansowana. W zależności od lokalizacji narządowej, często są to objawy bardzo niespecyficzne. Jeśli chodzi o raka szyjki macicy, są to na przykład krwawienia kontaktowe, które pojawiają się u kobiety, która nazwijmy to, przeżywa gorączkę sobotniej nocy, czyli plamienie, krwawienie po stosunku płciowym. To również są upławy, które pojawiają się nagle, niespodziewanie. to szyjka, to krwawienie, jeśli chodzi o raka endometrium, krwawienie, które są pozamiesięczne, czy krwawienia, które są obserwowane w okresie około czy pomenopauzalnym. To jest dość charakterystyczny objaw, bardzo wcześnie pojawiający się u naszych pań i dający to bardzo wczesne rozpoznanie. Zostawmy na razie jajnik, pierś. Nabieram wszystkie swoje pacjentki, wszystkie swoje panie, które do mnie przychodzą do poradni, do gabinetu, na oddział, żeby po miesiączce, 2-3 dni dokonywały samokontroli gruczołu piersiowego. Proszę mi uwierzyć, panie redaktor, nie ma lepszego narzędzia do znajdowania mikroguzów niż nasze własne ręce. Oczywiście na początku, kiedy uczę moje pacjentki, jak badać te piersi, one natychmiast znajdują mnóstwo guzów w swoich piersiach, są zaniepokojone.
Ale później nauczą się, jak je
dokładnie
rozróżniać.
Dokładnie tak. Kiedy pojawia się ta tak zwana pamięć mięśniowa, nasze palce zapamiętają strukturę gruczołu piersiowego. Naprawdę jest to doskonałe badanie. Proszę wyobrazić sobie, że pracując kiedyś w poradni patologii gruczołu piersiowego, badając pacjentkę, przegapiłem nowotwór. To ona mi wskazała, że to ona sobie go wybadała. Dopiero badanie ultrasonograficzne pokazywało jego lokalizację. No i wróćmy do naszego nieszczęsnego raka jajnika. To choroba bardzo podstępna, bardzo rozwijająca się szybko i bardzo rozwijająca się w sposób cichy. Nazywana często przez nas ginekologów, onkologów cichym zabójcą, bo objawy, które daje, objawy pełne kliniczne, pojawiają się, kiedy choroba jest mocno zaawansowana. My raka jajnika znajdujemy często w sposób przypadkowy lub wtedy, kiedy mamy rodziny z ryzykiem raka piersi czy raka jajnika, gdyż możemy mówić o tym samym genie, którego mutacja powoduje tą chorobę.
A czy złośliwy nowotwór jest do wyleczenia?
Tak, jest do wyleczenia, bo każda choroba onkologiczna, każdy nowotwór jest złośliwy. Tak naprawdę nie ma nowotworów niezłośliwych. One są wszystkie złośliwe, tylko jesteśmy w stanie określić ich stopień złośliwości. Zwykle w ginekologii onkologicznej mówimy o czterostopniowej skali w klasyfikacji FIGO. Jeżeli mamy pacjentkę w pierwszym, drugim stopniu zaawansowania, te szanse są 85-90-kilkuprocentowe. Jeżeli pacjentka jest w trzecim, czwartym stopniu zaawansowania, te szanse są 10-15-procentowe. Ale tak, jesteśmy w stanie wyleczyć nowotwór lub w chwili obecnej trzymać nowotwór w ryzach, to znaczy sprawić, że choroba jest, ale jest chorobą stabilną. Często w zaawansowanych przypadkach jest to naprawdę bardzo duży sukces.
A czy możemy zapobiec wystąpieniu nowotworu kobiecego? Nie tylko
tak, musimy się po prostu badać. Musimy się po prostu badać, chodzić do lekarza, ginekologa. Ja zawsze pozwalam sobie na żart z moimi pacjentkami, że lekarz ginekolog czy ginekolog-onkolog to największy przyjaciel każdej kobiety.
A co zwiększa ryzyko zachorowania?
Czynniki ryzyka. Czynniki ryzyka to są czynniki populacyjne. My się przecież poruszamy w środowisku, które jest środowiskiem obarczonym różnymi elementami niekorzystnymi, ale to jest także otyłość, która teraz staje się chorobą populacyjną, jeśli chodzi o raka endometrium czy raka gruczołu piersiowego. Czy inne czynniki ryzyka, w zależności znowu od lokalizacji narządowej, one są różne, ale to jest brak potomstwa. To jest krótki okres karmienia piersią. To jest wirus brodawczaka ludzkiego, jeśli chodzi o raka szyjki macicy. To jest mnogość partnerów seksualnych. Tych czynników możemy wymieniać i wyciągać jak króliki z kapelusza przez Davida Copperfielda. Jest ich wiele i zależne są, tak jak powiedziałem, od lokalizacji narządowej.
A teraz bardziej szczegółowo o trzech najczęściej występujących nowotworach ginekologicznych. To rak szyjki macicy, rak jajnika oraz rak trzonu macicy.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Jak wynika ze statystyk, na przestrzeni ostatnich 10 lat dramatycznie zwiększyła się liczba kobiet zapadających na raka trzonu macicy. Dlaczego tak się dzieje?
Tak, rzeczywiście mniej więcej około 6 tysięcy Polek zachoruje w ciągu roku na raka trzonu macicy, z czego niestety 1500 z tych pań będzie miało chorobę śmiertelną. Ale jak widzicie Państwo, mimo tej dramatycznej statystyki, jednak duża grupa wyzdrowieje, czy wyzdrowieje całkowicie i osiągnie ten okres 5-letniej obserwacji, pozbywając się całkowicie choroby. Dlaczego tak się dzieje? Już wspomnieliśmy o tym. Są to obserwowane czynniki ryzyka. Jest to zespół metaboliczny, to jest cukrzyca, jest to właśnie rzeczona otyłość. Nasze panie jakby zapomniały o tym,
czyli
że...
Czyli już można to nazwać chorobą cywilizacyjną, rak trzony
macicy? Może jeszcze nie. Chorobą cywilizacyjną na pewno jest otyłość. Na pewno jest nadciśnienie. Są to właśnie czynniki ryzyka, które indukują powstanie nowotworu.
Siedzący tryb życia.
Siedzący tryb życia, brak aktywności, brak sportu. Polacy jakby zapomnieli o tym. Ja często jestem gościem Wielkiej Brytanii. Muszę powiedzieć, że jestem tam pod olbrzymim wrażeniem ilości osób, które tam biegają. Już się ten trend zaczyna pojawiać w Polsce. Bardzo mnie to cieszy. Siłownie często pękają w szwach, ale one pękają w szwach przed sezonem urlopowym czy przed sezonem narciarskim. Wtedy zdecydowana, znamienita grupa naszych pacjentek, naszych pań, naszych mężczyzn odwiedza siłownię, a wydaje się, że powinno być to całościowo, często i regularnie.
A czy raka endometrium łatwo wykryć?
Jest to nowotwór, który daje dość wcześnie objawy. Mówiliśmy już dzisiaj o tym, prawda? Jest to krwawienie i każde krwawienie, które jest krwawieniem pozamiesięcznym lub w okresie pomenopauzalnym, niepokoi. Nasze panie boją się krwawienia. Tak jak często nie boją się bólu, lekceważą, co jest dla mnie trudne do zrozumienia. One z tym bólem często chodzą, a może przejdzie. To tylko niewielki odsetek pacjentek zgłasza się na przykład po roku, kiedy stwierdza, że ona krwawiła, ale nie miała czasu. Krwawienie wystrasza. Krwawienia boją się nasze pacjentki. Dlatego my dość szybko rozpoznajemy ten nowotwór i dość szybko wdrażamy zabiegi operacyjne, które po prostu usuwają chorą macicę z regionalnymi węzłami chłodnymi. Oczywiście zależy to również od typu nowotworu, który rozpoznajemy, ale generalnie zabieg operacyjny jest naprawdę zabiegiem, który w 90 kilku procentach eliminuje chorobę. Rzadko która pacjentka z rozpoznaniem w pierwszym, drugim stopniu zaawansowania, przede wszystkim w pierwszym stopniu zaawansowania, musi korzystać z dodatkowego leczenia, jakim jest radioterapia czy radiochemioterapia.
A panie, w jakim wieku w szczególności dotyczy?
Nowotwór...
To jest choroba seniorek?
Nie, nie ma w chwili obecnej takiego sformułowania, że coś jest chorobą seniorek. W chwili obecnej najmłodsza pacjentka, którą leczyłem, miała 28 lat, kiedy się pojawiła z rakiem endometrium. No i najprościej byłoby usunąć macicę, ale ta pani nie miała dzieci. Zastosowaliśmy tak zwane procedury zachowawcze, wyeliminowaliśmy nowotwór, tymi procedurami tak zwanymi małoinwazyjnymi uzupełniliśmy to o leczenie hormonoterapią. No i śmiałem się, że zostałem wujkiem. Rzeczywiście nim zostałem.
Udało się macicę ocalić?
Tak jest. Tak jest. W chwili obecnej dzidziusiek ma 8 miesięcy. Jestem z tego naprawdę bardzo dumny, bo walka o to, żeby pacjentka onkologiczna została mamą, jest czymś niesamowitym. Bo często w mojej pracy my spotykamy na naszej drodze panią śmierć, a tutaj taka niespodzianka.
A czy ta pacjentka, o której pan teraz mówi, jest pod waszą stałą kontrolą? Tak. Czy grozi jej nawrót choroby?
Mam nadzieję, że w chwili obecnej już nie. Natomiast ta euforia, która powstała po urodzeniu, nie może przyćmić absolutnie naszych rutynowych działań z zakresu ginekologii onkologicznej oraz tak zwanego check-upu pacjentki, czyli sprawdzania tego w konkretnych rytmach czasowych.
A ta pani może być znowu mamą? Po raz drugi? Kolejny?
Może. Tak jest. Tak jest. Trzymam za to kciuki.
A czy łatwy do wyleczenia jest rak szyjki macicy?
Wszystko jest łatwe, jeśli jest rozpoznane na wstępnym stadium rozwoju. I tak naprawdę kiedyś uczyliśmy naszych studentów, że rak szyjki macicy to jedyny narządowy nowotwór człowieka, który wcześniej wykryty daje 100% wyleczalność. I rzeczywiście tak jest. Jak ja zaczynałam swoją pracę jako ginekolog-onkolog, to usuwaliśmy całkowicie narząd rodny, wykonując tak zwany zabieg radykalny, cokolwiek by to miało znaczyć. W chwili obecnej, według właśnie standardów Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, wczesny stan nowotworu, jakim jest nowotwór szyjki macicy, często wystarczy usunąć tylko szyjkę macicy, w laparoskopii usunąć węzły chłonne, czy tak zwane węzły, które się, powiedzmy sobie, świecą. Wiemy, że one wtedy mogą być chore.
I to tylko w ciągu dwóch dekad taki postęp w medycynie.
Tak.
Ojej,
jest.
Co będzie za kolejne dwie dekady?
Mam nadzieję, że Uniwersyteckie Centrum Onkologii stanie się Uniwersyteckim Centrum Leczenia Chorób Przednowotworowych.
A jeżeli chodzi o raka szyjki macicy, to jakiej grupy wiekowej dotyczy?
Nie ma grupy wiekowej. Znowu odwołam się do pewnej historii. Uczono mnie, że rak szyjki macicy ma dwa tak zwane piki między 52 i 55 rokiem życia. Absolutnie jest to nieprawda. Najmłodsza hospitalizowana pacjentka w Uniwersyteckim Centrum Onkologii miała 22 lata.
Jak długo się ten nowotwór rozwija i co go powoduje?
To jest ciekawy nowotwór, dlatego że on się rozwija długo. Stąd działania profilaktyczne, cytologia wykonywana jako procedura profilaktyczna raz na 3 lata. To naprawdę wystarczy. Jest w stanie wyłapać, znowu powtarzam, z populacji pozornie zdrowej osoby chore. Osoby przede wszystkim w stanie przednowotworowym. Jeżeli już mamy nowotwór i jest to wstępne stadium, czyli ten pierwszy stopień klinicznego zaawansowania, jesteśmy w stanie wdrożyć pacjentkom naprawdę dość oszczędzające procedury, oszczędzające narząd rodny i na przykład młode panie, które nie mają dzieci, te dzieci będą mogły mieć. Znowu pochwalę się, bo chyba jest to powód do dumy, że mam takich kilku absztyfikantów małych, no jeden już ma 11 lat, u który mamy, rozpoznaliśmy raka szyjki macicy, wykonaliśmy procedurę oszczędną, która nazywa się trachelektomią. Usunęliśmy oczywiście regionalne węzły chłonne chore. No i jeden absztyfikant ma 11, a drugi 5 lat, inny ma 4, więc kilka takich naprawdę, nie wiem, sreberek onkologicznych po tym świecie chodzi.
Czy są jakieś uwarunkowania genetyczne, jeżeli chodzi o ten nowotwór?
Jeśli chodzi o raka szyjki macicy, nie jest to choroba genetyczna, natomiast jest to choroba przenoszona drogą płciową, a mianowicie tym czynnikiem ryzyka, udokumentowanym czynnikiem ryzyka, który dostał Nagrodę Nobla. Oczywiście nie wirus bradawczaka ludzkiego dostał Nagrodę Nobla, tylko profesor Zurhausen, który tego wirusa wykrył. To właśnie on jest tym elementem, który rozpoczyna proces karcinogenezy, czyli tworzenia nowotworu. Ale jest to proces długotrwały. Średnio zajmuje to aż 5 lat. Więc jest to moment, kiedy my, lekarze ginekolodzy, onkolodzy, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, mogą wyłapać ten stan przednowotworowy czy nowotwór. Stąd znowu mamy znany czynnik ryzyka i tak bardzo ważne są szczepienia przeciwko wirusowi.
Wtedy w 100% zapobiegniemy tej chorobie?
W 99,9%.
A co ta 0,1, czy tam nawet 0,01 robi?
To są przypadki, które nie są związane z wirusem HPV.
Kolejny nowotwór ginekologiczny to rak jajnika.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Rak jajnika zajmuje drugie miejsce co do częstości występowania wśród nowotworów ginekologicznych. Ilu kobiet dotyczy i co to za choroba?
W Polsce zachoruje około 3700, niektóre statystyki mówią 3,5 tysiąca. Natomiast czy jest to 3,5, czy jest to 3700, są to statystyki wciąż niepokojące. Jest to choroba niedobra dla kobiety. Jest to choroba podstępna, jest to choroba, którą już określiliśmy dzisiaj cichym zabójcą, dlatego że nie daje bardzo charakterystycznych symptomów. Te symptomy pochodzą często z przewodu pokarmowego. Zaczyna się bardzo... Droga pacjenta jest bardzo charakterystyczna. Pacjentka zgłasza się do lekarza pierwszego kontaktu i mówi: coś mi się ze mną dzieje. Nagle przytyłam, brzuch jest jakiś większy, mam częste odbijania, problemy generalnie z brzuchem, z przewodem pokarmowym. I wtedy taki doktor leczy pacjentkę naprawdę z absolutną, najnowszą wiedzą, ale sytuacja trwa dalej, rozwija się. Kolejnym lekarzem jest lekarz gastrolog, no bo przewód pokarmowy. Kolejny chirurg, kolejny ginekolog, no bo być może jest to jednak coś związane z narządem.
Zwłaszcza, że po drodze też można wykryć różne choroby.
Absolutnie tak. I ja jestem jakby piątym specjalistą, ginekologiem, onkologiem, który już dostaje gotowe rozpoznanie, bo ta pacjentka po prostu zaczyna mieć objawy, ma wodobrzusze. Proszę sobie wyobrazić, że ja często to opowiadam, bo to jest taka anegdotka, którą uwielbiam opowiadać, a mianowicie najlepsze działania profilaktyczne to były panie krawcowe. My teraz chodzimy w markowych ubraniach, kupujemy je i nie ma tego czegoś. Pani krawcowa mówiła, pani Krysiu, na przykład, nie może być tak, że w ciągu 2 tygodni owód brzucha powiększył się o 10 cm. Proszę iść do lekarza ginekologa. I tak było. Teraz tak nie jest. Pacjentki często myślą, o, przytyłam, kupię sobie większe spodnie. I tu się zaczynają schody.
I jakie w tym przypadku badania profilaktyczne?
Niestety nie ma badań profilaktycznych, jeśli chodzi o raka jajnika. Tutaj częste wizyty u ginekologa, częste to znaczy raz w roku. Wizyta, która jest związana z badaniem dwuręcznym zestawionym ginekologicznym, z badaniem ultrasonograficznym, z dokładną oceną narządu rodnego, a przede wszystkim przydatków, to znaczy jajników i jajowodów. To można zobaczyć w chwili obecnej w nowoczesnych ultrasonografach. Jednoznacznie wskazuje na możliwość patologii. Ważne jest również o to, żeby zadać jedno podstawowe pytanie, które może uratować życie danej kobiety, pacjentki. Czy u ciebie w rodzinie były nowotwory ginekologiczne? Rak piersi, rak jajnika, rak endometrium, o którym już dzisiaj wspominaliśmy. Czy mężczyźni i kobiety z najbliższego otoczenia chorowali na raka tarczycy, raka trzustki, raka jelita grubego. To wspólny gen, mutacja w genie BRCA i innych genach, które jesteśmy...
Czyli nie można jej zapobiec, tej chorobie.
Można jej zapobiec, dlatego że w chwili obecnej mamy tak zwane działania profilaktyczne związane z leczeniem.
Wczesnym.
Tak jest, wczesnym usunięciem jajników, wczesnym usunięciem gruczołu piersiowego, ale tylko u nosicielek mutacji w genie BRCA.
Dlaczego tak mało Polek w porównaniu do innych krajów Europy systematycznie bada się pod kątem nowotworów ginekologicznych?
Chciałbym rozwinąć tą myśl, ale powiem to tylko i wyłącznie jednym słowem. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, bo teraz coraz więcej mówimy o nowotworach. Mamy zbliżający się Światowy Dzień Ginekologii Onkologicznej. Mamy szereg eventów, mamy szereg programów, które jednoznacznie, programów reklam wręcz, które jednoznacznie pokazują zasadność, zysk z badań profilaktycznych. Moje pacjentki często mówią, a ja nie miałam czasu, bo kariera, bo coś tam. No tak, ale nie będzie kariery, nie będzie szczęśliwego domu, jeśli zagości w progach nowotwór, a często to są nowotwory bardzo dynamicznie rozwijające się. Szczególnie ten, o którym mówiliśmy teraz, czyli rak jajnika.
Przypomnijmy, o jakich badaniach powinny pamiętać panie, jeśli chodzi o nowotwory ginekologiczne, w ogóle nowotwory kobiece?
Jeśli chodzi o raka szyjki macicy, to jest to cytologia. Tak naprawdę zajmuje ona tylko i wyłącznie 10 minut, żeby pojawić się u lekarza ginekologa, żeby pobrać cytologię, utrwalić ją i żeby był wynik. Jeśli chodzi o raka gruczołu piersiowego, mamy w chwili obecnej no rzeczywiście przełom, bo pojawił się w Dzienniku Ustaw rozporządzenie, które rozszerza grupę, którą będziemy mogli objąć badaniami profilaktycznymi mammografii. To jest 45, 74 rok życia, a był 50, 59 rok życia. Więc mamy absolutnie dużą grupę w zależności od przyjmowanych hormonów, będzie to co 2 lata albo co rok. Także jesteśmy i idziemy chyba naprawdę w dobrą stronę. Mnie to jako ginekologa, onkologa bardzo, bardzo cieszy.
Pamiętajmy, że nowotwory kobiece to nie tylko liczby, to historie życia, rodziny. Pamiętajmy o badaniach i przypominajmy o nich innych. A o nowotworach kobiecy, leczeniu ich i profilaktyce mówił szef Uniwersyteckiego Centrum Onkologii w Białymstoku profesor Paweł Knap z Zarządu Głównego Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. Dziękuję panu za przybycie do studia.
Dziękuję bardzo.
A wszystkim paniom życzymy zdrowia i zapraszamy do słuchania programu Szlachetne Zdrowie za tydzień o tej samej porze na naszej antenie i w podcastach Polskiego Radia Białystoka. Do usłyszenia, mówi Renata Reda.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.